Próba nagrywania, 19 grudzień 2018 rok.
Kierzba?
Nie na zielono? Nie. Państwo, to może prosiłbym o zajmowanie miejsc, skoro jesteśmy już w takim gronie, że możemy rozpocząć procedowanie. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. No, w związku z pewnym poślizgiem wynikającym z tego, co się działo, powiedzmy sobie, na dole, to przejdźmy od razu może do procedowania. Spotykamy się w wyjątkowym czasie z wielu względów, także ze względu końca roku, pewnych podsumowań. Myślę, że warto również, jak rozmawialiśmy z panem przewodniczącym, pogratulować państwu, bo wiemy, że część z państwa także odniosła sukcesy w swoich małych ojczyznach wynikające z wyborów samorządowych, więc wszystkim tym, którzy dziś pełnią funkcję w samorządzie, chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Myślę, że parę słów jeszcze pan przewodniczący.
Ja oczywiście chciałem się przyłączyć do tych gratulacji. To w kontekście mniejszości narodowych i etnicznych bardzo ważne, że są one obecne w samorządach, są one obecne w tych małych ojczyznach i mają wpływ na kształtowanie tej rzeczywistości i wśród przedstawicieli mniejszości wielu znalazło dostojne miejsce w samorządach. Ja tutaj chciałbym szczególnie pogratulować członkowi naszej komisji, panu Rafałowi Bartkowi, który został przewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskiego. Także serdeczne gratulacje. Miło nam, że w naszym gronie jest osoba zajmująca tak ważną funkcję samorządową. Jednocześnie chciałbym przyłączyć się do konstatacji, że mamy bardzo ważny dzień. Akurat dla osób świętujących według kalendarza Kościoła Wschodniego dzisiaj jest Dzień Świętego Mikołaja, więc bardzo nam miło, że w takim dniu się spotykamy i mniejszości rozumiemy, że mniejszości oczekują na prezenty od ministerstwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, punkt pierwszy, zatwierdzenie protokołu z dwóch protokołów de facto, tak?
Jednego pan przewodniczący prosił, żebyśmy...
Dobra, jednego protokołu. Czy są jakieś uwagi? Nie ma. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione w trybie roboczym. Szanowni Państwo, i punkt pierwszy merytoryczny, a de facto drugi. Edukacja na poziomie studiów wyższych dotycząca języka i kultury mniejszości narodowych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. I to są kwestie etnofilologii. Chciałbym dopytać jeszcze, czy jest z nami dzisiaj pani doktor, profesor Aneta Lewińska. Jest pani z nami, tak bardzo serdecznie. Witam państwa, panią, pani kierownik Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Więc możemy w takim razie... Rozumiem. To zaraz pani wszystko wytłumaczy. W takim razie, pani profesor, temat wywołany, powiedzmy sobie, sytuacją na Uniwersytecie Gdańskim dotyczącą języka kaszubskiego, aczkolwiek także wiem, że dla wielu z państwa temat, który ma charakter systemowy i może rozpoczęlibyśmy od krótkiej informacji wystąpienia przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest z nami pan Bartosz Szota, radca generalny w Departamencie Szkolnictwa Wyższego. Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu. Tak jak pan minister powiedział, Bartosz Szota, radca generalny Departament Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szanowni Państwo, po pierwsze chciałem w imieniu pana ministra Millera, który bardzo chciał dzisiaj uczestniczyć w spotkaniu, niestety naprawdę pilnie zwołane bodajże Komitet Rady Ministrów, dlatego moja obecność tutaj. Jeśli chodzi o kwestie związane z etnofilologią, pomyślałem sobie, że jest tutaj bardzo dużo osób związanych ze szkolnictwem wyższym, ludzi nauki, natomiast część z nas no, nie ma pełnej wiedzy na temat, jak tak naprawdę funkcjonuje system szkolnictwa wyższego, jakie są role ministra nauki do spraw szkolnictwa wyższego, jakie są role uczelni, więc dosłownie w minucie, z góry przepraszam za pewnego rodzaju uproszczenia, które pozwolą przeprowadzić to rzeczywiście w minutę, a nie w półtorej godziny. Więc tak, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego odpowiedzialny jest za nadzór nad częścią uczelni, jak również tworzenie pewnego rodzaju ram prawnych, organizacyjnych funkcjonowania sektora szkolnictwa wyższego. Oznacza to tyle, że no, w naszej gestii jest czuwanie nad tym, żeby ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, jak obecnie nazwana Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce, jak również akty prawne wydane na jej podstawie tworzyły spójny system wspierający kształcenie na poziomie wyższym, funkcjonowanie uczelni. Natomiast ze względu na to, że zarówno poprzednia, jak i obecna ustawa bardzo mocno akcentuje sprawy związane z autonomią programową uczelni, tak naprawdę inicjatywa w zakresie kształcenia, prowadzenia studiów, tworzenia studiów leży po stronie uczelni. I w zależności, czy są to uczelnie, znowu uproszczając, akademickie bądź zawodowe, w przypadku uczelni zawodowych występują one z wnioskiem do ministra, który wyraża bądź nie zgodę na prowadzenie danego kształcenia, natomiast w przypadku uczelni akademickich to same uczelnie tworzą i prowadzą studia. Minister je oczywiście nadzoruje w tym zakresie. Jeśli chodzi już, przechodząc troszeczkę bardziej do kwestii związanych z etnofilologią, wsłuchując się w Państwa głosy, bodajże w 2012 roku zostały zmienione rygory związane z minimum kadrowym. Jest to mechanizm, który miał zapewniać jakość kształcenia, natomiast z drugiej strony troszeczkę utrudniał, znaczy stawiał wymogi uczelniom przy tworzeniu i utrzymywaniu studiów. W kontekście etnofilologii były to rygory troszeczkę mniejsze, więc uczelniom powinno było łatwiej tworzyć i utrzymywać kierunki studiów. Tak też stało się w przypadku Uniwersytetu Gdańskiego, który jak gdyby na mocy uchwały Senatu utworzył studia związane z etnofilologią kaszubską. I je prowadzi. Natomiast to nie jest tak, że minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ma na mocy obowiązujących przepisów możliwość tworzenia samemu kierunków studiów. To nie jest tak, że minister może wskazać uczelni X, że od danego roku akademickiego będzie prowadziła kształcenie na takim i takim kierunku studiów, w takim i takim zakresie. Tutaj konieczna jest inicjatywa ze strony uczelni i to właśnie uczelnie i tylko one tak naprawdę są władne do tego, żeby dane inicjatywy bądź z własnej woli, bądź też na przykład z inicjatywy różnego rodzaju organizacji móc realizować. Minister może oczywiście te działania wspierać, kibicować im, pomagać, animować, natomiast sama inicjatywa do tworzenia kierunków studiów zgodnie z obowiązującymi przepisami jest po stronie uczelni, no i jej otoczenia. Co istotne, od 1 października 2018 roku funkcjonuje nowa ustawa, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która zlikwidowała instrument minimum kadrowego, więc tak naprawdę wydaje się, że tym bardziej uczelnie powinny być skłonne do tego, żeby móc wsłuchiwać się w głosy, w zapotrzebowanie tak naprawdę do kształcenia i tworzyć odpowiednie, stosowne kierunki studiów, w tym również etnofilologię. Natomiast tak sobie pomyślałem, że nie będę wchodził w szczegóły dotyczące etnofilologii na Uniwersytecie Gdańskim, bo tutaj mamy panią profesor, która na pewno dużo bliżej zna tą materię i dużo będzie jej łatwiej przedstawić czy dane liczbowe, czy fakty z tym związane. Ja oczywiście jestem do państwa dyspozycji, jeśli chodzi o kwestie dalszych pytań czy rozwiewania wątpliwości. Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy bardzo. Prosiłbym teraz panią profesor o uzupełnienie tak jakby szczegółowe tego tematu. Może spokojnie może niech pani będzie wygodnie, jak będzie pani siedzieć. I później będzie chciał zabrać głos pan przewodniczący, ktoś z państwa, jeżeli chodzi o już konkretne tak jakby rozwiązania, propozycje na przyszłość, także względem Ministerstwa Rozwiązań Systemowych. Bardzo proszę.
Jeśli można, to na stojąco, mam taki akademicki nawyk, nie lubię siedzieć. Jak się stoi, to się ma kontrolę wzrokową z grupą, więc tu, jeśli państwo pozwolicie, jestem dzisiaj w roli zastępcy dyrektora do spraw kształcenia Instytutu Filologii Polskiej, który od 5 lat prowadzi ten kierunek i całą dokumentację związaną z tym kierunkiem przygotowuję, ale też tam uczę tam gramatyki opisowej języka polskiego, bo zaczynamy wstęp do etnofilologii kaszubskiej od takich metodologicznych na języku polskim, który jest studentom bliższy, bo trzeba powiedzieć, że my rekrutujemy studentów, którzy z domu mówią po kaszubsku, ale i też studentów z centralnej Polski, którzy wybrali ten kierunek i nie znają kaszubskiego. I na Radzie Programowej, którą mieliśmy w ubiegły czwartek, właśnie tu współpracujemy z interesariuszami zewnętrznymi, czyli ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, to osoby, przedstawiciele tego zrzeszenia podkreślali, że w 3 lata udało nam się nauczyć tych studentów, nie Kaszubów z domu, nie mówiących z domu po kaszubsku, swobodnych wypowiadać się, pisać i mówić po kaszubsku, i byli pod wrażeniem tego, że przy dużej motywacji student mógł przez 3 lata nauczyć się, no bądź co bądź, obcego języka. 5 lat. Etnofilologia kaszubska jest w Uniwersytecie Gdańskim i problemy wiążą się przede wszystkim z tym, z czym boryka się cała humanistyka, z odpływem studentów z kierunków humanistycznych. Prowadzimy też kierunek polonistyki, to jest główny kierunek w Instytucie Filologii Polskiej. Mieliśmy do tej pory bez problemu limit 120 studentów, który zawsze zostawało mnóstwo osób, które się nie dostały na studia. Od 2 czy 3 lat limitu nie wypełniamy, a w bieżącym roku do świąt, do teraz, jeszcze bez żadnej sesji, ze 110 osób zostało nam 60 studentów. Więc to jest taki odpływ i ten sam odpływ obserwujemy też na etnofilologii kaszubskiej. Wiąże się to, wiem, że na niektórych uniwersytetach w Polsce się polonistyki nie pootwierały. I są takie uniwersytety, gdzie cały kierunek polonistyka to jest 20-25 studentów. Stąd liczebność na kierunku etnofilologia kaszubska wydaje nam się, że jest proporcjonalna w stosunku do takiej liczebności filologii narodowych, które gdzieś teraz taki kryzys obserwujemy. Z moich obserwacji, ponieważ jestem też nauczycielem języka polskiego, metodykiem, pracuję w katedrze polonistyki stosowanej, być może będzie to za chwilę trend, który się odwróci, ponieważ do tej pory rynek nauczycieli był nasycony, studenci rezygnowali, bo nie było po filologii pracy, ale w tym roku wszyscy studenci, których uczę na drugim stopniu, czyli na ostatnim roku polonistyki, mają już pracę. I właściwie nam tu jest trudno im odmówić, ponieważ zdobyli już te prace, organizujemy im zajęcia w systemie popołudniowym, żeby mogli rano już w szkole uczyć, bo dyrektorzy szkół dzwonią do nas z prośbą, żebyśmy rekomendowali studentów dobrych, bo szkoła nagle nie ma nauczyciela. To wiąże się też z ogromnym ruchem kadrowym w szkołach. Także sytuacja biorąc pod uwagę taką sytuację na rynku, w ubiegłym roku zmieniliśmy kształcenie na całą siatkę studiów, tak to ona się nazywa, plan studiów. Także przygotowujemy studia, które łączą przygotowanie do zawodu nauczyciela języka polskiego i języka kaszubskiego, oferując studentom możliwość potem pracy, bo wiadomo, że w szkole, mimo że w szkole wciąż brakuje nauczycieli języka kaszubskiego, ale z samego języka kaszubskiego trudno uzbierać etat, w związku z czym przygotowaliśmy taką nową ofertę. Niestety ta oferta w tym roku nie został zapełniony minimalny limit przyjęć na kierunek etnofilologia kaszubska, czyli nie było 25 kandydatów na ten kierunek. W związku z tym też studia się nie otworzyły. Po długich rozmowach znalazły się w ofercie na kolejny rok akademicki. Na Radzie Programowej tego kierunku ustaliliśmy z przedstawicielami środowiska, że rozpoczniemy już teraz akcję w szkołach, ponieważ około 20-30 maturzystów co roku zdaje maturę z języka kaszubskiego. I z naszych obserwacji, z naszych rozmów ze studentami wynika, że tam był problem, nie bardzo wiedzieli, że jest taki kierunek. Nasi studenci się zobowiązali do tego, że będą jeździć do szkół i zachęcać, i absolwenci tego kierunku zachęcać, więc mamy nadzieję, że wyczerpiemy, przynajmniej jakoś ten kierunek uda się nam otworzyć w przyszłym roku. Historia w tym roku mamy pięciolecie prowadzenia tego kierunku, pięciolecie w ofercie. Pierwszy rok też się nie otworzył, te studia się nie wypełnił ten limit. W drugim roku pan rektor limit obniżył i przyjęliśmy 12 studentów, z których pięcioro mamy absolwentów i jeden ma już absolutorium. To są w większości dziewczyny, więc jak państwo wiecie, czasami to absolutoria wiążą się na przykład z urlopem macierzyńskim i nieprzystąpieniem do egzaminu tego licencjackiego. No, uważam, że jest to wynik statystycznie odpowiadający innym filologiom, bo to jest 50% studentów, którzy rozpoczęli studia, 50% te studia ukończyło. Ci, którzy zaczęli w 15 roku, 8 jest absolwentów. Był taki kryzys studentów, których przyjęliśmy w 16-17 roku. Właściwie do świąt zrezygnowali prawie wszyscy i to z różnych powodów. Ja tam prowadzę zajęcia na tym kierunku, więc wiem, że na przykład część dostała pracę, część łączyła dwa kierunki i no nie dała rady utrzymać tych dwóch kierunków. Stąd też nasza reforma, żeby były dwa kierunki w jednym, żeby była polonistyka z kaszubistyką. W 17 roku podjęło studia 8 studentów, do dzisiaj mamy ich tam, tę trójkę, która została tak w okolicach świąt i oni skończą, to są... Myślę, że na pewno skończą, ponieważ to są młodzi ludzie, to są tegoroczni maturzyści, którzy działają w środowisku kaszubskim prężnie. Jeszcze chcę powiedzieć, że studiują tam ludzie na tym roczniku, gdzie było 8 absolwentów, to studiowali ludzie, którzy pracują w Radiu Kaszubskim, pracują w instytucjach kultury kaszubskiej, którzy prowadzą działalność związaną z Kaszubszczyzną i dla nich, oprócz tych kilkorga, trzy osoby chyba były takie, które po prostu przyszły, a jedna studentka to jest, jedna absolwentka jest Ukrainką, która skończyła etnofilologię kaszubską, przy okazji nauczyła się też polskiego. W tym roku te studia, tak jak tu widać, nie zostały uruchomione z powodu nieosiągnięcia limitu kandydatów wynoszącego 25 osób. Stąd nasze starania i tak jak reprezentuję tutaj też stanowisko dziekana, otóż my dostajemy co roku dofinansowanie na prowadzenie tych studiów, które pozwala nam zamknąć budżet dla trójki studentów, bo uczelnie muszą się sfinansować. My tam robimy różne przedsięwzięcia, stąd też właśnie próba połączenia tego z polonistyką. Także połowę godzin ci studenci z planu, który wynosi studiów, z 2190 godzin na 3 lata, z czego połowę tych godzin ci studenci będą odbywali ze studentami specjalności nauczyciel języka polskiego, przyczepionej do dwukierunkowych studiów logopedycznych, bo nie z samą polonistyką, bo ci, którzy przychodzą na etnofilologię kaszubską, nie chcą studiować polonistyki w takim zakresie jak nasi studenci. Oni by nie przeżyli chyba tych 150 lektur na każdy egzamin, w związku z czym oferujemy im po prostu przygotowanie do zawodu nauczyciela, nauczyciela języka polskiego na poziomie z uprawnieniami do uczenia w szkole podstawowej, gdzie też jest największe zapotrzebowanie na nauczycieli języka kaszubskiego. Wykłady z tej dotacji ministerialnej, organizujemy też wykłady ogólnouczelniane, na które przychodzi bardzo, w zeszłym roku było około 100 uczestników takiego wykładu. Wykład nosił perswazyjny tytuł, się nazywał Baby, Wiedźmy, Czarownice i na tym w kulturze kaszubskiej. Na ten wykład przychodziło ponad 100 osób z różnych kierunków uniwersytetu i uważam, że jest to bardzo dobra promocja no też etnofilologii kaszubskiej. Tak na marginesie, plakat wisiał na naszych drzwiach, gdzie z koleżanką siedzimy i studenci żartowali, że sobie wizytówkę nową przyczepiłyśmy. Promocję kierunku, wykorzystujemy też tę dotację na szeroką promocję tego kierunku, między innymi na tym, co dzisiaj młodzież czyta, czyli na tych wszystkich portalach społecznościowych. Tak jak mówię, dzisiaj niedawno podjęliśmy decyzję, że będziemy też odwiedzali szkoły. Studenci organizują projekty, proszę zobaczyć, te projekty skupiają więcej niż tylko tych 9 studentów. Chcielibyśmy, żeby ci studenci jednocześnie propagowali kulturę kaszubską wśród innych studentów Wydziału Filologicznego. Takim jednym z tych projektów jest ZYMK. Ja pozwolę sobie przekazać tutaj na ręce za chwilę, jak w swojej drobnej damskiej torebce w wygrzebie, to oddam. To był projekt edytorski. Więc tych kilkoro studentów przygotowuje, tu przygotowali wydawnictwo, ale tu był taki spektakl, który się odbył na Wydziale Filologicznym w naszej nowo otwartej sali teatralnej, Babel Rekonstrukcja i tam też 9 języków, między innymi właśnie język kaszubski, przygotowany ten spektakl. To wszystko dzieje się Te studia mają charakter warsztatowy. Studenci sami przygotowują te projekty, sami je wykonują. To było we współpracy z Tomaszem Fopkę z Muzeum Piśmiennictwa i Kultury Kaszubskiej w Wejherowie. Powstało do tej pory 13 prac licencjackich, czyli uważam, że jak na 5 lat i takiego borykania się z no małą liczbą studentów, statystycznie rzecz biorąc jest to chyba dość duża liczba, która pokazywałaby, że warto jednak te studia podtrzymywać, nawet dla tej trójki studentów. To są, proszę zobaczyć, też staraliśmy się, żeby prace licencjackie odpowiadały zainteresowaniom studentów. Tutaj jest słownictwo związane z nazwami osób niedorosłych, ale też i z alkoholem, z ubiorem, z szyciem. To była bardzo ciekawa praca, interferencje leksykalne języka kaszubskiego w mowie Kaszubów w Kanadzie, USA i Nowej Zelandii. Ten student tam pojechał, ja nie wiem, czy on nie dostał na to grantu, to była jego prywatna wycieczka, prowadził badania w tych środowiskach. To są pozostałe prace. Do tej pory mamy 13 absolwentów, 9 z nich pracuje w zawodzie, 6 jako nauczyciele języka kaszubskiego, 3 osoby pracują w domach kultury. Więc myślę, że jest to bardzo duży odsetek i pokazujący, że no udaje nam się potraktować, to jest kierunek praktyczny. W tym, tu co mówił pan minister, nie ma minimum kadrowego teraz, ale na kierunku praktycznym 50% pracujących, to jest na kierunkach ogólnoakademickich 75% musi deklarować uniwersytet jako swoje pierwsze miejsce pracy, na kierunku praktycznym 50%. To jest, tutaj jest dobre rozwiązanie, ponieważ tam uczą, na tym kierunku wykorzystujemy też, uczą pracownicy muzeum. Część zajęć odbywa się w formie praktycznej nauki języka w terenie, w różnych instytucjach kultury, czy też w Radio Kaszubskim. No i te osoby na pewno nie wykazałyby uniwersytetu jako swojego pierwszego miejsca pracy, więc dzięki temu możemy zachować ten kierunek praktyczny. Myślę, że to, no, jeśli państwo macie jakieś pytania, odpowiem. W ten sposób chyba krótko opowiedziałam. Ja chciałabym na końcu jeszcze tylko dodać, że problemem jest to, że dotacja, którą dostajemy, jest tylko na rok. My rekrutując tych studentów, oni jak gdyby podpisują umowę z uniwersytetem na to, że dokończą te studia przez 3 lata. I wtedy co roku, do dzisiaj jeszcze nie wiemy, czy dostaniemy dotację na przyszły rok. I to są argumenty władz uniwersytetu. Tam pracują, ten kierunek instytut chce go prowadzić. W naszym instytucie są prowadzone badania nad kaszubskim, pierwsza w instytucie powstała praca naukowa, doktorska napisana po kaszubsku, powstają prace naukowe, książki, które nam zrzeszenie wydaje, ale no, jak zawsze rzecz rozbija się o pieniądze. Jeśli mamy zapewnienie na finansowanie tylko na rok, to rektor mówi, że jeśli na dzień dobry nie ma nawet 21 osób, to boi się, że na drugim roku zostaniemy, już lepsza jest sytuacja, że nikt nie zostanie, bo studiów nie trzeba utrzymywać, ale jak zostanie jedna osoba i będzie chciała skończyć te studia, to trzeba zapłacić nasze wszystkie, tam muszą być wyczerpane te 2200 godzin, które my, no przynajmniej w zakresie języka kaszubskiego, nie możemy tego studenta potem w jakiś sposób wprowadzić do grup polskojęzycznych. On musi odbyć studia po kaszubsku i te studia są potem prowadzone dla, no teraz prowadzimy takie zajęcia dla trójki osób. Mamy dotację, wciąż czekamy na odpowiedź. Taki wniosek uniwersytetu mógłby, jeśli by można, zgłosić formalnie, to taki, żeby to był projekt na cały cykl studiów, czyli gdyby ta dotacja dotyczyła, że jeśli już, bo ja rozumiem, że warto i chciałabym tu państwa przekonać, że warto nawet dla trójki studentów prowadzić taki kierunek, ale no jak do tej pory zawsze tę dotację dostaliśmy, tylko że my ją piszemy we wrześniu i musimy ją napisać do 15 września i nie wiemy, czy ten kierunek się otworzy. W tym roku kazali nam już nie pisać na pierwszy rok z tego finansowania, zakładając, że może być tak jak w poprzednim roku, żebyśmy nie, do tej pory oddaliśmy tylko 8 tysięcy z prawie 400, więc chcę powiedzieć, że dobrze gospodarujemy tymi pieniędzmi. Niemniej takie bezpieczeństwo i na pewno dużo łatwiej instytutowi rozmawiałoby się też z władzami uczelni, z kanclerzem przede wszystkim, gdybyśmy wiedzieli, że wygraliśmy projekt na 3 lata, że ten rocznik, który prowadzimy, do końca pozostanie sfinansowany, ta pula godzin nauczania języka kaszubskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani profesor. Myślę, że kwestia etnofilologii kaszubskiej, generalnie etnofilologii, jest kwestią ważną dla nas. Jest to tak naprawdę realizacja edukacji na poziomie studiów wyższych w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym. Spójrzmy na to z tej perspektywy. Chciałbym przypomnieć, że w minionych latach ta kwestia była przedmiotem obrad naszej komisji. Rozmawialiśmy na ten temat, były spotkania grup roboczych także w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Niestety nie udało się wtedy wypracować systemowego rozwiązania tej kwestii. Pojawiły się różnego rodzaju pomysły. Niestety problem nie został rozwiązany. Nie dostrzeżono specyfiki tego problemu, że tutaj nie mówimy po prostu o jakimś kierunku studiów, gdzie dobrze by było, żeby mieli studenci możliwość poznania czegoś tam, ale nie dostrzeżono znaczenia kulturotwórczego i fundamentalnego znaczenia takich studiów dla zachowania tożsamości zarówno mniejszości narodowych i etnicznych, jak i społeczności posługujących się językiem regionalnym. Pojawiły się wtedy głosy, że no, nawet jeżeli się nie udało rozwiązać systemu, znaleźć, filologia kaszubska da sobie radę. Okazało się, że także ten problem pojawi się w przypadku filologii kaszubskiej i wydaje się, że to pokazuje, że musimy jednak szukać rozwiązań systemowych, że te rozwiązania, które były dotychczas, nie rozwiązują problemu, co pokazała sytuacja z tego roku. I myślę, że warto także, gasząc ten pożar, który powstał w tym roku i zapewniając bieżące funkcjonowanie filologii, etnofilologii kaszubskiej, myślę, że równolegle powinniśmy także myśleć o poszukiwaniu pewnych rozwiązań systemowych, ponieważ dotyczy to szczególnie społeczności kaszubskiej, ale nie tylko, bo zwróćmy uwagę, że kwestia etnofilologii ma szerszy charakter, ponieważ podobne postulaty zgłaszają także inne mniejszości. Padał co prawda argument, że no, ale przecież są filologie niemiecka, rosyjska, ukraińska na różnych uniwersytetach. Tak, one są, ale to są filologie obce, czyli język ukraiński, niemiecki, rosyjski jest traktowany jako język obcy i odpowiedni jest program nauczania jako języka obcego. Natomiast przy etnofilologii chodzi o coś zupełnie innego, aby na poziomie uniwersyteckim było nauczanie tego języka, czy edukacja na poziomie tego języka odwołująca się do tożsamości, odwołująca się do specyfiki społeczności mniejszościowych tutaj w Polsce. I tego nie ma. I warto o tym pamiętać w tym szerszym kontekście, chociaż powodem naszego dzisiejszego tego punktu programu Komisji Wspólnej jest oczywiście problem, który powstał filologią kaszubską i myślę, że tutaj w tej chwili jest czas, aby zabrać głos. Ten punkt został wprowadzony do programu na propozycję przedstawicieli społeczności kaszubskiej w Komisji Wspólnej i otwieram dyskusję na ten temat. Pan Łukasz Grzędzicki, przedstawiciel społeczności kaszubskiej, przewodniczący Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Houston? Okej, jest. Dzień dobry Państwu. Chciałbym na początku podziękować za tę dobrą wolę, którą wykazał Pan Minister i wprowadził do dzisiejszego posiedzenia Komisji Wspólnej punkt poświęcony etnofilologii kaszubskiej. Chciałbym również podziękować Panu Ministrowi za zaproszenie Pana Rektora Uniwersytetu Gdańskiego i za zaproszenie Pana Dziekana Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. To jest bardzo dobry gest ze strony pana ministra, wystosowanie zaproszeń do tych dwóch ważnych, kluczowych w tej sprawie osób. Ale ja tutaj wokół tematu etnofilologii czy zaspokojenia potrzeb edukacyjnych społeczności kaszubskiej moglibyśmy bardzo długo rozmawiać. Mamy spore doświadczenia i moglibyśmy się cofnąć w genezie 25 lat wstecz. Kiedy ja też się zastanawiałem, jakie studia wybiorę, kiedy mówiono o tym, że będzie się kształciło nauczycieli potencjalnych dla społeczności kaszubskiej. Mówi się, dyskutuje o tym od 25 lat. Po drodze skończyłem studia, co prawda prawo, a nie jakieś filologię. Rodzinę założyłem, mam dzieci i borykamy się z problemem. I chciałbym powiedzieć na początku z punktu widzenia rodzica. Nasze dzieci na Kaszubach, ponad 20 tysięcy dzieciaków uczestniczy w lekcjach języka kaszubskiego i kultury i historii, dodatkowo obciążeni innymi przedmiotami, 3 godziny w tygodniu, 4 godziny w tygodniu jako przedmiot dla chętnych uczą się języka kaszubskiego. Jest pasja, jest zapotrzebowanie, są chętni. Tylko nasz problem polega na tym, że nie ma kto uczyć tego języka kaszubskiego. W przeciwieństwie do społeczności niemieckiej, która może sobie przywieźć nauczycieli z Austrii albo z Niemiec, No tak.
Nasi wyjeżdżają.
To my akurat społeczność kaszubska nie jest w stanie, nie ma miejsca, z którego mogłaby przywieźć nauczycieli, którzy mogliby uczyć nasze dzieci języka kaszubskiego i zagospodarować tę pasję i tę potrzebę, która jest. Od 20 lat różnymi sposobami staramy się zaspokoić te potrzeby i w końcu kilka lat temu, w 2011 roku, udało się uruchomić tę etnofilologię kaszubską. I to jest nowy projekt i co roku był problem z rekrutacją. Rektor przedłużał termin, oczywiście zakładam, że to jest dzieło przypadku, w komunikacie Uniwersytetu Gdańskiego mówiącym w lipcu o zakończeniu pierwszej rekrutacji i podającym kierunki, na których jeszcze właściwa liczba się nie zrekrutowała, na pierwszym miejscu zawsze wymieniano etnofilologię kaszubską. Chyba tylko jako antyreklamę dla tego przedsięwzięcia, żeby we wrześniu być może ktoś nie odważył się dopisać do tej listy. Ale społeczność była zdeterminowana, tym bardziej, że w 400 szkołach na Kaszubach uczymy języka kaszubskiego, w 400 szkołach potrzebują tych nauczycieli i co roku na etapie organizacji arkuszy są telefony do organizacji pozarządowej, do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, dajcie nam nauczycieli. Dzięki uprzejmości Ministerstwa Edukacji zrzeszenie ma taką możliwość, że wystawia zaświadczenia o znajomości języka na potrzeby nauczania. My organizujemy egzamin dla tych nauczycieli, badamy na ile są kompetentni do nauki tego języka i bierzemy za nich odpowiedzialność. Ale rodzice, których dzieci już od kilku lat uczą się języka kaszubskiego, oczekują, że dzieci będą uczyły się od nauczyciela o jeszcze wyższych kompetencjach niż ten po prostych kursach i szybkim przeszkoleniu. I patrząc, ja cieszę się, że spotykamy się na Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości, która odpowiada za takie całościowe spojrzenie na problem, na politykę państwa. Kilka lat temu, 10 lat temu Polska zobowiązała się w Europejskiej Karcie Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, że zapewni kształcenie w języku regionalnym na każdym etapie edukacji. I Polska, pisząc do Rady Europy cykliczne raporty, za każdym razem oświadcza, że z tego zobowiązania międzynarodowego się wywiązuje. Ale mnie bardziej martwi to sytuacja, jaka jest też z punktu widzenia podatnika. Państwo polskie co roku wydaje na naukę języka kaszubskiego, przekazując subwencje gminom, tutaj pan minister może mnie poprawić, około 130 milionów złotych na nauczanie języka kaszubskiego. I wydaje mi się, że przypominamy tak, pewną analogię bym mógł przywołać, że wydaje mi się, że czasami jesteśmy jako państwo jak linia lotnicza, która kupuje wspaniałe Boeingi, wspaniałe samoloty, ma pasażerów, zaprasza tych pasażerów do środka, do tych samolotów, tylko te samoloty jeżdżą po pasie startowym, kołują, ponieważ nie dostają możliwości wystartowania, ponieważ ktoś się zorientował, że w tych samolotach nie ma pilota. Tych pilotów powinien nam dostarczyć uniwersytet, najlepiej Uniwersytet Gdański. I moje pytanie i nasz problem polega, dlaczego nie dostajemy jako szkoły, jako samorządy, jako rodzice dobrze wykwalifikowanych nauczycieli z Uniwersytetu Gdańskiego. Dlaczego na Uniwersytecie Gdańskim pan dziekan lub pan rektor określa limit, że żeby uruchomić etnofilologię kaszubską w Gdańsku, musi być 25 chętnych. To jest decyzja indywidualna władz Uniwersytetu Gdańskiego. Senatu, no to władze, senat, władza Uniwersytetu Gdańskiego. Tymczasem na przykład w Poznaniu, na filologiach, filologiach orientalnych, na hebraistyce, limit wynosi 20. Słyszymy zapewnienie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że popieramy, zachęcamy, ale nie mamy bezpośredniej możliwości wpłynięcia na uniwersytet. Ale być może, działając oczywiście w granicach prawa, korzystając z uprzejmości deklarowanej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, warto zachęcić, panie ministrze odpowiedzialny za mniejszości narodowe i etniczne, warto zachęcić Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do wystąpienia odpowiedniego do Uniwersytetu Gdańskiego, żeby przynajmniej do języka kaszubskiego, który ma takie potrzeby, na które państwo polskie w innej działce daje olbrzymie pieniądze, żeby i tutaj uruchomić studia, na które nie trzeba spełniać kryterium 25 chętnych. Filologie mniejszościowe w innych krajach europejskich, na przykład łużyczanie w Niemczech, czyli językowo bliska społeczność kaszubom, tam na roku jest jeden, dwóch, trzech studentów i to dobrze funkcjonuje. Nasze potrzeby edukacyjne są takie, że my potrzebujemy około 10 absolwentów rocznie i oni sukcesywnie będą ten rynek zagospodarowali. No niestety pech polega na tym, że dzisiaj humanistyka się zwija na uniwersytecie, że filologia polska, to o czym mówiła pani profesor, za chwilę będzie pewnie na 4-5 uniwersytetach w Polsce, bo na pozostałych tego nie będą kontynuowali. Jeżeli tak duży naród, gdzie językiem urzędowym jest język polski, ma coraz poważniejsze problemy z odpowiednią liczbą filologów polskich, to tak mała społeczność, kilkuset tysięczna, jak są Kaszubi, to naturalnie też będzie miało z tym problemy. Dziękuję za to, że ten punkt dzisiaj staje. Po tej sytuacji krytycznej, która w Gdańsku wynikła, niestety te kilka osób, które z pewnością, to moim zdaniem, znam tych ludzi, którzy się zrekrutowali, z 5-6 z nich na pewno skończyłoby etnofilologię kaszubską. Z tego roku, z tych 21, którzy byli chętni. Te 6 osób to byli ci, którzy skończyli maturę z kaszubskiego, zrobili, tak? Więc byli zdeterminowani. I niestety tego owocu, na skutek moim zdaniem nieroztropnej decyzji Uniwersytetu Gdańskiego i bierności generalnie władz, niestety tego owocu już nie będzie. Więc reasumując, prośba o oficjalne wystąpienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Uniwersytetu Gdańskiego. Chętnie pomożemy zredagować albo przedstawić argumenty odpowiednie w tym piśmie o to, żeby znieść limit w stosunku do Kaszubów i nie traktować nas jak społeczności wielomilionowe, tym bardziej, że chcemy, żeby języka kaszubskiego uczyli w Gdańsku. Ja jeszcze na marginesie dodam, że to nie jest kwestia pieniędzy z naszej obserwacji. Uniwersytet Gdański otrzymał pytanie od władz Gdańska. Jeżeli to jest kwestia pieniędzy, to podajcie nam kwotę, jaką potrzebujecie do uruchomienia etnofilologii kaszubskiej w roku 2018. Miasto Gdańsk zadeklarowało, że sfinansuje te studia, tę brakującą kwotę. Wiemy, że Ministerstwo Nauki i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych co roku przekazuje ponad 100 tysięcy. To też jest spora kwota. Samorząd województwa też zadeklarował, że jeżeli to jest kwestia pieniędzy, to znajdziemy rozwiązanie. Mimo to nie było pozytywnej dla nas decyzji. To mam nadzieję, że ta liczba dzieci uczących się języka kaszubskiego będzie się utrzymywała albo nawet wzrastała, ale proszę sobie zdać sprawę, że dzisiaj przy bogatej ofercie edukacyjnej, gdzie konkurujemy na rynku o uwagę tych dzieciaków, jeżeli my nie zapewnimy im odpowiedniej kadry do uczenia języka kaszubskiego, to ten cały projekt kaszubski, delikatnie mówiąc, staje pod wielkim znakiem zapytania, czy ma sens, a Ministerstwo Edukacji Narodowej może powiedzieć, wydajemy 130 milionów, a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie potrafi przepchnąć uruchomienia etnofilologii na Uniwersytecie Gdańskim za niespełna milion.
Dziękuję bardzo. Tutaj pan minister usunkuje się od razu do wypowiedzi.
Może powiem tylko dwa słowa. Wiem, że w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest wyjątkowe zrozumienie dla tego tematu, także ze względu na obecność pana ministra Piotra Millera, także z którym ja jestem bezpośrednio w kontakcie, jeżeli chodzi o te kwestie, także te wszystkie uwagi z dzisiejszego posiedzenia zostaną kierownictwu, jestem przekonany tutaj przez pana dyrektora, jak i przeze mnie przekazane. Otwieramy dyskusję, jeżeli są jakieś głosy w tej sprawie. Bardzo proszę.
Ja chciałem ze swojej strony bardzo podziękować, że ten temat znalazł się w tym porządku obrad, dlatego że pozwolę się nie zgodzić tutaj z moim kolegą odnośnie sytuacji mniejszości niemieckiej, bo to nie jest tak, że my sobie jesteśmy w stanie sprowadzić nauczycieli z Niemiec, bo to wprost przeciwnie. Tak? Nasi nauczyciele częstokroć korzystają z innych możliwości niemieckiego rynku pracy i wprost jeszcze posiadając dobre wykształcenie germanistyczne wyjeżdżają w drugą stronę. Ale chciałem przy tej okazji zwrócić uwagę, że mimo iż to, no na co zwrócił uwagę pan przewodniczący Kuprianowicz, niby by się wydawała sytuacja u nas jest stabilniejsza, w sensie, że są filologie, nie etnofilologie, ale że są filologie obce, języka niemieckiego, ukraińskiego i tak dalej, to w naszym przypadku ona w międzyczasie się dynamicznie zmienia. Dlatego, że no, nie dalej niż dzisiaj publikujemy na naszej stronie internetowej ogłoszenie dotyczące jednej z podstawówek w województwie opolskim, gdzie poszukiwany jest pilnie germanista. Takich zgłoszeń w ostatnim czasie mamy coraz to więcej, że są poszukiwani nauczyciele języka niemieckiego. Przed chwilą z panią Krasuską rozmawialiśmy tutaj tak przed komisją, jakie trudności są z edukacją jeszcze dotyczącą nie tylko niemieckiego, ale niemieckiego jako języka mniejszości, w tym edukacją tego dodatkowego przedmiotu, który przecież od kilku lat jest obowiązkowy, historii i kultury. Te problemy wynikają między innymi z tego, że ci, którzy są kształceni dzisiaj na tych filologiach obcych, nie są przygotowani do filologii mniejszościowej. Tego przygotowania nie ma. Mało tego, w przypadku naszej społeczności ten uniwersytet, który z kolei najbardziej jest ku temu predysponowany i najbardziej powinien kadry przygotowywać, czyli Uniwersytet Opolski, od dobrych kilku lat zupełnie koncentruje się na przygotowywaniu kadr do gospodarki, a nie do szkół. Do nas coraz rzadziej trafiają ludzie z tego uniwersytetu, którzy później zasilają kręgi nauczycielskie, czy nawet kręgi, bym powiedział, no, wielu organizacji pozarządowych, które poszukują też specjalistów, germanistów do swojej pracy. Więc problem jest według mnie szerszy i może nawet dobrze by było, tak ad hoc, wiem, że dzisiaj między innymi mamy dyskutować na temat planu pracy na przyszły rok, gdyby może w przyszłym roku jedno z posiedzeń poszerzyć o przedstawicieli tych uniwersytetów z tych regionów, gdzie występują społeczności mniejszościowe i ten temat jednak trochę szerzej przedyskutować, bo nam rzeczywiście, tak jak Łukasz powiedział, coraz to częściej zaczyna brakować tych pilotów, a bez tych pilotów dobrze przygotowanych do kształcenia rzeczywiście istnieje coraz to większe niebezpieczeństwo, że te środki, które są wydawane, one są niemałe z budżetu państwa na edukację mniejszościową, no nie trafiają, nie są tak wykorzystywane nawet z tego prozaicznego powodu w właściwy sposób, dlatego że kadra, która później realizuje te zadania, nie jest do tego odpowiednio przygotowana. Stąd też wydaje mi się, że ten temat można by było rzeczywiście potraktować szerzej, i może nawet powinniśmy go potraktować szerzej niż tylko jako kwestia samej etnofilologii kaszubskiej, ale dobrze, że tym problemem został dzisiaj wywołany. Dziękuję.
Ja zgadzam się, tak jakby mówiłem też na samym początku, że chciałbym, żebyśmy potraktowali ten temat systemowo, a nie tylko rozumiem, że ta kwestia etnofilologii kaszubskiej jest przyczynkiem do dzisiejszej dyskusji. Także nie widzę żadnych problemów. Uważam, że ten temat powinien być kontynuowany na przyszłych posiedzeniach komisji i tak jakby skłaniam się ku temu, że być może dobrym pomysłem byłoby, żeby ta czerwcowa komisja była także, bo już to czerwiec jest dobrym czasem jeszcze przed rozpoczęciem, a już powiedzmy sobie pod koniec roku akademickiego na pewne podsumowania i wnioski pewnego rodzaju na przyszłość. Ja bym prosił, bo zgłaszał się pan minister Selin i później pani profesor jeszcze.
Niemniej jednak wrócę na chwilę do konkretnego problemu etnofilologii kaszubskiej na Uniwersytecie Gdańskim, bo wydaje mi się, że to też wymaga rozwiązania systemowego i zaangażowania co najmniej trzech ministerstw, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako ministerstwa wiodącego w sprawach mniejszości narodowych i etnicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Edukacji. No bo co my widzimy z tych informacji, które tu pan Łukasz Grzędzicki przedstawił, widzimy, że brakuje po prostu zwieńczenia tego procesu edukacyjnego. Jeżeli w 400 szkołach język jest nauczany, 20 tysięcy na poziomie podstawowym i średnim, 20 tysięcy dzieci i młodzieży jest objętych tym nauczaniem, 130 milionów złotych jest wydawanych na tym poziomie z Ministerstwa Edukacji, to tego zwieńczenia na poziomie wyższym po prostu brakuje. I ten limit 25 jest chyba przesadny. Myślę, że należałoby, jak słyszymy, problem finansowy jest do rozwiązania i to nie jest żaden problem. 130 milionów wydawanych na poziomie podstawowym i średnim, a tutaj mówimy o kwocie chyba miliona złotych, jeśli chodzi o ten poziom wyższy, więc to zwieńczenie po prostu się w tej części edukacji należy. I przy całym szacunku dla autonomii uczelni, ja jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, wydaje mi się, że jakaś rozmowa w tej sprawie, żeby było większe zrozumienie konieczności tego zwieńczenia, po prostu by się przydała.
Panie profesor.
Ja od razu powiem, że nie reprezentuję tutaj aż takiej mocy sprawczej, ponieważ uniwersytet jest strukturą mocno zhierarchizowaną, te wszystkie decyzje tam zapadają. Poza tym, tak jak Państwo doskonale wiecie, jesteśmy w epoce przemian. Właśnie przygotowujemy wszystko na nowo, nowe regulaminy uniwersytetu. Przygotowujemy też wszystkie dokumenty związane z samym procesem kształcenia na nowo. I tak jak powiem, ale to od tej strony jak gdyby nie chciałabym się wypowiadać, bo na to z mojego szczebla, tak powiem, nie mam wpływu na tego typu decyzje. Ja na tym, ale chcę powiedzieć co innego, ja na tym kierunku uczę. Wszyscy ci studenci byli moimi studentami. Ja tam mam pierwsze zajęcia, czyli zaczynam zajęcia 1 października, wtedy kiedy jest jeszcze ich 12, ponieważ z liczby 20 nigdy tylu nie przychodzi. Ja chcę powiedzieć, że my żyjemy w epoce, w której młodzież określana pokoleniem Z, generacją Z, jest zupełnie inna niż taka, którą my jeszcze pamiętamy sprzed 5 lat. Ja równolegle z pracą na uniwersytecie pracowałam w liceum, żeby mi studenci nie zarzucali, że jestem metodykiem, teoretykiem i że szkoły nie widziałam, więc obserwowałam to zjawisko.